Na rynku pracy mamy już cztery pokolenia, które próbują się między sobą porozumieć. Coraz częściej pracujemy też w międzynarodowych środowiskach, choćby ze względu na dużą migrację związaną z wojną w Ukrainie. No i w codziennej współpracy no nie zawsze udaje nam się to porozumienie. Zdarzają się konflikty. Na ten temat porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, panią Anną Rogińską z grupy WIPOL. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry Pani Karino, dzień dobry Państwu.
Pani Anno, jak wygląda sytuacja z perspektywy Agencji Pracy Tymczasowej na rynku pracy? Czy raczej dogadujemy się między sobą, czy bywa z tym różnie?
Myślę, że wszyscy chyba rozumiemy, że bywa z tym różnie. Tak jak Pani powiedziała, mamy teraz cztery pokolenia na rynku pracy, czyli mamy baby boomersów, którzy urodzili się po II wojnie światowej. I to są osoby, które w części już przeszły na emeryturę albo za chwilę na nią przejdą. To są osoby, które doświadczyły w młodości biedy, jakby takich problemów finansowych, w związku z tym charakteryzują się z tym, że są bardzo lojalni wobec pracodawcy. Oni często pracują więcej niż powinni, szanują pracę, szanują pracodawcę. Baby boomersi urodzili pokolenie X, to będzie pokolenie 40-50-latków dzisiaj. Oni się troszkę już różnią od swoich rodziców. To jest pokolenie przemian, czyli w dzieciństwie pamiętają PRL, tak? Socjalizm, puste półki. Potem były duże przemiany gospodarcze. W związku z tym dużo przedstawicieli tego pokolenia zrobiło wielkie, spektakularne, szybkie kariery, kiedy do Polski przyszły międzynarodowe firmy, międzynarodowe korporacje. To jest pokolenie, które chciałoby więcej niż rodzice, które sobie postanowiło, że będzie więcej czasu poświęcać swoim dzieciom. Wyszło im jak wyszło, bo jednak ta praca też była dla nich istotna. Aczkolwiek tutaj nie ma już tak dużej lojalności wobec pracodawcy. Pokolenie X urodziło pokolenie Y, czyli tak zwanych milenialsów. To jest pokolenie 20-paro-30-latków, tak, którzy z kolei są najlepiej wykształconym pokoleniem w ogóle na świecie. Czyli to są ludzie, którzy znają języki, studiowali podyplomowo i tak dalej, którzy nie mają wstydu Polski ześciankowej, którzy chcą żyć. W przeciwieństwie do swoich rodziców uważają, że praca to jest po to, żeby zarabiać pieniądze i żeby móc potem swoje pasje realizować, którzy chcą gdzieś tam wolności, tak, i takiej sprawiedliwości. I mamy pokolenie bardzo młodziutkie, pokolenie Z, które 20-latków około do 2010 urodzonych, którzy tak naprawdę część z nich dopiero będzie wchodzić na rynek, część już weszła na rynek pracy. I oni też są bardzo. To jest pokolenie, które nie wie, co to brak technologii. Urodzili się ze smartfonem w ręku, tak? Więc to jest zupełnie inny sposób myślenia, tak? I postrzegania świata. To jest pokolenie, które sprawdza, które szuka sprawiedliwości i autentyczności. I ono bardzo mocno, myślę, zmieni świat, ponieważ ich wybory konsumenckie, a też wybory jakby pracodawcy, sprawiają, że pracodawcy i firmy muszą być bardziej praworządne, tak? Gdzieś tam wymaga się od firm akcji CSR-owych, wymaga się czegoś więcej poza zarabianiem pieniędzy. Często gęsto przedstawiciele tego pokolenia nie chcą pracować u pracodawcy, który nie robi nic dodatkowo, czy dla środowiska, czy dla społeczności, tak? Czy charytatywnie. Często nie kupują towarów, które są w Chinach produkowane przez dzieci. Więc to rzeczywiście będzie, myślę, bardzo duża zmiana myślenia i to konsumenckiego, i jeśli chodzi o pracę w przyszłości, dlatego że te pokolenia starsze, owszem, też mówią, że są tolerancyjne, aczkolwiek nie idzie za tym tak radykalne działanie jakby i sposób życia. Także jeśli my widzimy te cztery pokolenia i te cztery pokolenia się miksują na rynku pracy, statystyki mówią, że wkrótce najwięcej będzie Y-ków, milenialsów. No to siłą rzeczy jakby wiadomo, że tych konfliktów, problemów z tym związanych będzie sporo. Było takie badanie Randstad robione w zeszłym roku, z którego wynika, że 40% pracowników przyznaje, że ma problemy z porozumiewaniem się z innymi pracownikami z innego pokolenia, tak? Czyli nie do końca się gdzieś tam rozumiemy. W związku z tym jakby no jest gdzieś tam wyzwanie, tak bym powiedziała, nie problem może, ale wyzwanie, jak sobie poradzić, jak gdzieś tam wyciągnąć te najlepsze cechy od każdego z od każdego przedstawiciela z każdego pokolenia, dlatego że każde z tych pokoleń ma swoje kompetencje, swoje dobre strony i tylko uważam, że takie połączenie właśnie wszystkich tych pokoleń może sprawić, że zespół będzie efektywny i będzie przynosił lepsze wyniki niż taki jednopokoleniowy.
Czyli z tego, co Pani powiedziała, to wynika też jasno, że można powiedzieć, że te najmłodsze pokolenia, które teraz wkroczyły na rynek pracy, tak trochę można powiedzieć surowo oceniają pracodawców. Czyli tak trochę jest tak, że nie tylko pracodawcy oceniają pracowników, do czego może są przyzwyczajone te pokolenia starsze, ale też właśnie pracownicy wybierają sobie miejsce pracy, oceniają te miejsca pracy i patrzą na to, jakby czy to im rzeczywiście pasuje, czy to jest zgodne, nie wiem, z ich wartościami, z ich jakimiś potrzebami, oczekiwaniami. I rozumiem, że te pokolenia jakby do tych ocen właśnie też inaczej po prostu podchodzą. To jest tak, że wszyscy się musimy teraz od siebie czegoś nawzajem nauczyć na nowo.
Tak, znaczy rzeczywiście młodsze pokolenia są w stanie zrezygnować z pracy lub nie podjąć w ogóle pracy, jeżeli jest sprzeczna z ich systemem wartości wewnętrznym, czego uważam nie było, tak, jeżeli sobie generalizujemy oczywiście, nie było w pokoleniu baby boomers i w pokoleniu X. Mimo wszystko te pokolenia rozumiały, że w związku z tym myślę, tak jak sobie rozmawialiśmy przed chwilą, z tą historią, tak? Jeśli ty w młodości nie miałeś wszystkiego, co chciałeś, tak, i wiesz, że musisz ciężko pracować na to. Pokolenie X w młodości widziało przez szybę w Peweksie, co można kupić, i puste półki gdzieś tam obok, tak? Wiedziało, że żeby dostać dżinsy, które były szałem, tak, modowym, trzeba było na nie ileś czasu pracować, tak, ileś czasu czekać, tak? Dzisiaj te młode pokolenia po prostu tego nie doświadczają, więc też siłą rzeczy inaczej się zachowują. Także ja myślę, że to wynika przede wszystkim z tych uwarunkowań historycznych. I starsze pokolenia mimo wszystko były skłonne do większych wyrzeczeń, tak, żeby gdzieś tam długofalowo osiągnąć efekt, a młode pokolenia chcą tu i teraz, tak szybko, intensywnie i w związku z tym są gotowe jakby ryzykować więcej, tak, w ich przekonaniu, żeby osiągnąć więcej. Także stąd ta różnica i rzeczywiście to widać, tak? Gdzieś tam łatwiej się zmienia pracę młodszym ludziom, tak? Nie kosztuje ich to tyle stresu, jakby takich też emocji z tym, że jestem nielojalny i odchodzę od pracodawcy, no bo przecież tutaj się umówiłem i tak dalej, więc to czuć, to widać i to będzie widać, myślę, jeszcze bardziej w przyszłości.
A jaka jest w tym wszystkim rola lidera? Czy też polega na tym, żeby jakoś właśnie łączyć te pokolenia? Czy to jest ważne, żeby lider też pracował nad tym, żeby zadbać o odpowiednią atmosferę w pracy? A może nie podchodzą do tego liderzy wcale tak poważnie? Może właśnie utrzymują jakiś poziom rywalizacji między pracownikami, między tymi pokoleniami, żeby, nie wiem, jakoś przyspieszyć, załóżmy, nie wiem, jakąś produkcję, załóżmy czegoś, no nie wiem, jak to z Państwa perspektywy wygląda, żeby no ktoś jest
O
lepszy,
matko,
mogąc.
jak już poszłyśmy w produkcję ludzką, to już jesteśmy w dobrym miejscu. To znaczy, w ogóle chyba powinnyśmy się jeszcze chwilę cofnąć w tej dyskusji całej, że lider, słowo lider jakby i to pojęcie pojawiło się stosunkowo niedawno, myślę. Jeszcze za te 20-30 lat temu, kiedy na rynku byli baby boomersi i wchodziły X-y, mówiło się o kierownikach i dyrektorach. Mamy firmy Barei, w których było mój mąż z zawodu, jest dyrektorem, tak? I to była ta mentalność, czyli na stanowiska kierownicze czy dyrektorskie powoływało się z różnym kluczem, tak? Raczej niekompetencyjnym, tylko innym, tak? Osoby. I to sprawiało, że tak naprawdę nie było zarządzania ludźmi takiego, o jakim my myślimy dzisiaj, tak? To było gdzieś tam kierowanie ludźmi i po prostu wydawanie poleceń, które ludzie, czy im się podobało, czy nie, pracownicy musieli wykonywać. Dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w takim miejscu, że zastępujemy to słowo kierownik, dyrektor słowem lider, czyli osobą, która powinna nas motywować, gdzieś tam angażować do pracy. No bo z jakby statystyki badań wynika, że tylko ludzie, którzy gdzieś tam się angażują, mają szansę na to, żeby wyniki i efektywność była duża ich pracy. Więc dzisiaj mówimy rzeczywiście o liderach i ci menadżerowie, dyrektorzy, którzy gdzieś tam nie do końca wcześniej mieli kompetencje, żeby zarządzać i motywować zespołem, zmieniają, albo się zmieniają, albo po prostu ustępują miejsca ludziom, którzy mają te cechy liderskie. I tutaj myślę, że warto powiedzieć z kolei o takim badaniu, raporcie Global 2022 Deloitte robił o pokoleniu Zce i Ykach, milenialsach, w którym jasno ci przedstawiciele tych pokoleń powiedzieli, że od lidera oczekują empatii i otwartości na ich potrzeby, wsparcia w ich rozwoju, otwartości, budowania poczucia przynależności do tego miejsca, gdzie pracują, budowania gdzieś tam lojalności i dbania o komunikację w zespole. To, o czym pani mówiła, tak? Czyli, że te młodsze pokolenia, dla nich bardzo ważna jest atmosfera w pracy i uważają, że bez niej po prostu nie osiągną w pracy efektów, które się od nich oczekuje. Więc idziemy w stronę liderów, rzeczywiście to widać w polskich firmach. Nie jest oczywiście jeszcze idealnie, aczkolwiek już to rzeczywiście wygląda lepiej niż te kilkanaście lat temu. I rzeczywiście myślę, że lider w tych wielopokoleniowych zespołach jest najważniejszy, tak? Bo to jest osoba, która powinna być w stanie zdiagnozować kompetencje, te pozytywne jakby cechy u każdego z pokoleń, przedstawiciela pokoleń i połączyć to tak, żeby zespół gdzieś tam był w stanie działać efektywnie. Czy podkręcają zespoły? Pewnie zespoły sprzedażowe, rekrutacyjne, na pewno, no to jest naturalne, tak? Tam są statystyki, tam są rankingi, tam jest trochę potrzebnej rywalizacji, bo bez rywalizacji to się nie uda. Aczkolwiek badania amerykańskie mówią o tym, że jeśli my po prostu dbamy o zaangażowanie w zespole, to te wielopokoleniowe zespoły, nawet w firmach technologicznych, co jest ciekawe, tak, gdzie raczej by się wydawało, że tylko młodzi tylko dadzą radę, no one osiągają większe efekty, lepsze wyniki zdecydowanie niż jakby jednopokoleniowe. Więc myślę, że raczej tutaj bardzo istotne jest, zamiast podkręcać, tak, gdzieś tam wkładać igłą kłuć, tak, ten zespół, raczej dbanie o komunikację i o wykorzystanie, brzydko mówiąc, tych pozytywnych cech z każdego z pokoleń, żeby stworzyć zespół, który wtedy ma naprawdę świetne kompetencje wspólnie.
Czyli idziemy bardziej w stronę motywacji niż rywalizacji.
Tak.
Natomiast no, mimo wszystko jesteśmy no, też no, tylko ludźmi, więc jakby też mamy pewnie czasami jakieś tam swoje słabe strony, może nam się coś nie podobać. No i jakby pytanie, co zrobić, jeśli w zespole pojawia się taka właśnie osoba, która, nie wiem, jest konfliktowa, tak zwana konfliktowa osoba, jakkolwiek to zdefiniujemy, tak, bo to też jest jakaś etykietka, którą przykładam do kogoś, no ale ktoś, kto, nie wiem, eskaluje konflikty albo na przykład wypisuje o pracodawcy jakieś negatywne opinie i gdzieś tam sobie zdajemy sprawę, że to może być ta osoba, oczywiście często to się dzieje pod pseudonimem, gdzieś tam na jakichś platformach, które właśnie służą wymienianiu się opiniami. Jak się tak przyjrzałam tym różnym platformom, przygotowując się do rozmowy z panią, to zobaczyłam, że rzeczywiście jest mnóstwo tej tak zwanej takiej pisaniny o niczym trochę. Właściwie nie wiadomo, czy dlaczego, jakby skąd się to pojawia, ale dużo jest takiego narzekania cały czas. Jakby to mam wrażenie, że to się nie zmienia pomimo zmian pokoleniowych na rynku pracy. No i właśnie, co zrobić jakby w tej sytuacji? Jak walczyć w ogóle z tym zjawiskiem hejtu tak zwanego, czyli jakby czegoś, co, no można powiedzieć, jeszcze niedawno w ogóle nie zostało nazwane, ale teraz już zostało nazwane. I no, z jednej strony właśnie mamy te rozmowy, dyskusje o tym, że wiadomo jakby co warto robić, jakby że motywacja jest ważna, że rozwijanie tych kompetencji, atmosfera w pracy i tak dalej. A z drugiej strony właśnie na drugim biegunie jakby cały czas też te niezaspokojone jakieś ludzkie, nie wiem, oczekiwania, potrzeby i ciągłe, nie wiem, poszukiwanie idealnych miejsc może. Co z tym zrobić?
Znaczy na pewno, wracając do tego wątku, pracownik, który nie do końca jakby spełnia nasze standardy, myślę, że warto pamiętać, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala. To jest hasło, które gdzieś tam kiedyś sprzedała mi koleżanka specjalista od HR-ów i ja uważam, że to rzeczywiście, jak się nie wie, o co chodzi w sytuacji, to hasło wspaniale odpowiada, tak? Dlaczego tak jest? Więc jeśli my pozwalamy temu pracownikowi na pewne zachowania, które no, są dla nas nieakceptowalne, no to ten pracownik będzie to robił, tak? Najzwyczajniej. Więc Tu trzeba się zastanowić, na ile ten pracownik jest dla nas istotny, ważny i jego kompetencje, na ile są kluczowe w firmie. Zastanowić się, jak ewentualnie te kompetencje po prostu zastąpić, tak? I zacząć egzekwować od niego nasze standardy. No bo jeśli zaczniemy egzekwować, jest szansa, że on też podziękuje nam, więc żebyśmy mieli gdzieś tam ewentualnie zastępstwo. Myślę, że zawsze komunikacja jest kluczowa, tak? I dużo problemów w ogóle ludzkości opartych jest na braku prawidłowej komunikacji, więc może też tak być, że po takich gdzieś tam rozmowach, wyjaśnieniach może się okazać, że ten człowiek po prostu się zmieni, zacznie stosować się do tych zasad, standardów naszych, po prostu problem nam się rozwiąże, tak? I nie będziemy się tutaj musieli zastanawiać, co zrobić, jak zastąpić tego pracownika i tak dalej. Ludzie
Przepraszam
mają
Pani,
różne jakby.
tutaj zatrzymam Panią na chwileczkę, czyli nie zamiatamy problemów pod dywan, tylko dobry lider wyłapuje jakby te sytuacje jakieś problematyczne i po prostu o nich rozmawia z pracownikami.
Jest to oczywiście trudne emocjonalnie, no jesteśmy wszyscy ludźmi, lider też jest człowiekiem, ale z doświadczenia swojego, nawet takiego wieloletniego w korporacjach, wiem, że te najtrudniejsze rozmowy, które musiałam przeprowadzić, przed tym ja też się stresowałam, tak, że co powie mi ten pracownik i tak dalej. Potem się okazywało, że czasami zachowanie tego pracownika wynikało z tak dziwnych pobudek, których ja bym w życiu nie wymyśliła sama, nawet wymyślając sobie scenariusze rozmów. I dało się to wszystko załagodzić, to byli potem świetni pracownicy, z wieloma się przyjaźnię do dzisiaj, tak, to są naprawdę bardzo kompetentne osoby. Ludzie mają różne problemy, mają problemy prywatne, które gdzieś tam nie umieją sobie poradzić i gdzieś te frustracje potem w pracy próbują wyładować. To są gdzieś tam zaszłości w pracy też czasami, że coś kiedyś gdzieś się zdarzyło i oni na bazie tego budują dalej sobie swoją opinię o firmie, czy o zachowaniu lidera, tak, i tak dalej. Więc jest dużo takich rzeczy, które tak naprawdę warto wyartykułować i spróbować dopiero gdzieś tam rozwiązywać i budować sobie na nowo kompetencje. Czasem ta osoba jest sfrustrowana, bo nikt jej nie docenił, nikt nie powiedział nic dobrego. Jak zaczynasz rozmawiać, zaczynasz traktować ją tak, jak ona by tego oczekiwała, to staje się świetnym pracownikiem i tak dalej. Więc przede wszystkim szczerość, myślę, mimo wszystko i no i ta otwartość i komunikacja, co czasami rzeczywiście jest trudne. Jeśli my mówimy o hejcie, to w ogóle i o tym takim narzekaniu, to rzeczywiście to jest trochę też maniera polska, tak? Łatwiej się narzeka, niż mówi, że jest fajnie, tak? A tak jakbyśmy sobie zrobili taką analizę, to nawet, nie wiem, w najgorszym roku naszego życia, czy w najgorszym dniu naszego życia, zawsze też jest coś dobrego, co się wydarzyło, tak? Więc fajnie sobie jest na koniec dnia albo następnego dnia pomyśleć, co dobrego się stało wczoraj, tak? Czy dzisiaj, przez cały dzień. I zawsze znajdziemy coś takiego. Czy to będzie coś drobnego, czy to będzie coś dużego, ale zawsze jest. Więc to nie jest tak, że nawet jeżeli mamy zły dzień, zły okres, to wszystko jest źle i tylko trzeba narzekać, bo są też dobre rzeczy, tak? I no takie jest życie, że gdzieś tam to się miesza, to dobro z tym złem. Hejt to też jest, rzeczywiście to jest tak, że ta nomenklatura hejtowa powstała dosyć niedawno. Dlaczego powstała? Myślę, że to jest jakby wynik też technologii, tego, co się zdarzyło, tak? Że tak naprawdę teraz jesteśmy w stanie się porozumiewać i komunikować z całym światem w trybie na bieżąco, tak? To nie jest to, że się wysyłało paczkę do Stanów, ona szła 2 miesiące i tak dalej, i tak dalej. Więc wcześniej może też żeśmy nie byli dla siebie zbyt mili, ale wiedziała o tym tylko nasza okolica, tak? No, a nie cały świat. Dzisiaj po prostu jest taka możliwość, więc twoją opinię mogą przeczytać wszyscy. Jest też problem taki, jeśli chodzi o hejt w internecie, że ludzie czują się bezkarni, czują się anonimowi, bo ja się podpiszę tam Zyta z Katowic i nikt nie będzie wiedział, że to Ania Rogińska, tak? Więc to też sprawia, że pozwalamy sobie na więcej, bo jakby i tak nikt nie będzie wiedział, że to ja nie będę się wstydziła, że tak
Czy to
napisałam,
jest
tak?
tak trochę, że, bo powiedziała Pani o tym, o tej potrzebie rozmowy, czy to jest może trochę tak, że zakładając jakby, że tymi hejterami w cudzysłowie mogą być jacyś pracownicy, którzy, nie wiem, nie odnaleźli się w danym miejscu pracy, że oni po prostu może właśnie no, nie są w stanie w ogóle, czy oni mają w ogóle prawo do tego, to jest też pytanie, porozmawiać też z pracodawcą o jakichś tam problemach, tak? No bo jeżeli pracodawca widzi, wyłapuje jakieś rzeczy, które no nie do końca przystoją jakby do, przystają do standardów jakichś tam w relacjach między pracownikami ogólnie w zespole, no to on, z nimi założył załóżmy o tym rozmawia, tak? Ale czy pracownik, który obserwuje u swojego pracodawcy jakieś nie wiem, zachowania, które mu się podobają, no to może tak być, że po prostu będzie się bał porozmawiać, tak? On z pracodawcą o tym i łatwiej będzie mu, że tak powiem, właśnie napisać jakąś negatywną opinię, która potem może się przerodzić w jakiś hejt właśnie w internecie anonimowo.
Tak, to tak jest, że nie, oczywiście nie wszędzie jest idealnie, w związku z tym ten strach i jakby te negatywne emocje u pracownika są. Było takie badanie Janusze czy Anioł Biznesu z 2022 roku, gdzie rzeczywiście 21% ludzi mówiło, że źle jest traktowanych, tak, przez swoich szefów, 28% mówiło, że szef krzyczy. Gdzieś tam 14% bało się swojego przełożonego, tak? Jakby do tych liczb jest więcej z tym stresem związanych, więc to pokazuje, że rzeczywiście jest jakiś procent polskich firm, w których nie jest tak różowo, nie ma tego dialogu, a w związku z tym, że nie ma tego dialogu, ta frustracja w pracownikach niezrozumianych, tak, przez swoich pracodawców narasta i rzeczywiście prościej im jest gdzieś to później wylać w internecie. Wiadomo, że nie wszystko, co w internecie czytamy, w tych komentarzach, w fake newsach jest prawdą i czasem jakby z premedytacją też jest rzeczywistość przekształcana, bo emocje to jest jedno, tak, że chcesz napisać coś złego, a drugie, czy to jest rzeczywiście prawda w jakimś tam stopniu. Więc to rzeczywiście jest związane z frustracjami, z jakimiś tam niespełnionymi oczekiwaniami. Jest to rzeczywiście problem dzisiaj i ciężko gdzieś tam z nim walczyć. Dlatego jakby WIPOL jako firma, która chciałaby też zmieniać rynek pracy, jesteśmy jakby specjalistami od znajdowania pracy osobom fizycznym i specjalistom obcokrajowcom, w szczególności Ukraińcom na rynku polskim, więc mamy taką misję zapewnienia im godnego życia i chcielibyśmy jakby też, żeby ta praca, do której oni potem trafiają, była wolna od hejtu, tak? Stąd zaangażowanie nasze w kampanii Nie hejtuje, motywuje. Właśnie po to, że uważamy, że powinno się edukować już dzieci, tak? Ta edycja kampanii, w której jesteśmy sponsorem, jest skierowana do szkół, tak? Są prelekcje w szkołach, jest edukacja młodych, bo tak naprawdę to pokolenie, które rośnie, może zmienić coś na lepsze. Ci, którzy dzisiaj są na rynku, są jacy są. Oczywiście nie mówię, że się nie zmienią, bo jakiś procent z nich pewnie jesteśmy w stanie też wyedukować, ale ja myślę, że kluczowym dla nas dzisiaj jest to, żeby wyedukować tych młodszych, że to nie jest ten standard, którego my oczekujemy, że rozmawia się jakby nie przez internet, nie hejtując, tylko jednak musi być ta konfrontacja, mimo że czasem ona jest emocjonalnie trudna, tak, nie zawsze dla wszystkich miła, aczkolwiek tylko w taki sposób się załatwia sprawy. Tak się bez internetu je załatwiało i dla starszego pokolenia to jest normalne, że się rozmawiało, a nie hejtowało w internecie. Więc kampania jak najbardziej słuszna. Mamy nadzieję, że dzięki gdzieś tam naszemu udziałowi też, chociaż częściowo, wpłyniemy na to, żeby to młodsze pokolenie rozumiało, że hejt to nie jest ta droga, w którą powinniśmy iść, bo ona nikomu niczego dobrego tak naprawdę nie daje.
No właśnie, mamy wiele do zrobienia, ale właśnie takie kampanie jak Nie hejtuje, motywuje i fakt, że wiele firm, takich jak Grupa WIPOL również się angażują w takie kampanie, też pokazuje, że chcemy zmieniać tą rzeczywistość i zmieniamy ją dalej. Bardzo Pani dziękuję, Pani Anno, za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.